apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian napisał takie słowa: albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Bracia i siostry, największą nadzieją dla Kościoła, największą radością jest to, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie, że Pan Jezus Chrystus powróci. I my czytamy w Słowie Bożym, że On przyjdzie już zupełnie w innej postaci, nie jak malutkie dziecię w Betlejem, kiedy to narodził się w stajence, ale przyjdzie jako wielki, potężny Bóg, Król Królów i Pan Panów, ten, przez którego i dla którego wszystko zostało stworzone. I my oczekujemy na ten dzień, na Jego powrót, na Jego przyjście w chwale. To jest tak, jak to nicejskie wyznanie wiary. Oczekujemy na powrót, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I Biblia uczy nas, że wówczas ugnie się wszelkie kolano przed Nim i każdy język będzie musiał wyznać, że Chrystus jest Panem. Bez względu na to, czy to będzie jakiś wielki człowiek w swoich oczach, czy będzie jakiś mały człowiek, nie ma znaczenia. Każdy człowiek będzie musiał pokłonić się przed Stwórcą i uznać Chrystusa jako Króla, Pana i Zbawcę, jako jedynego właściciela tej ziemi, tego świata, wszechświata, bo takim jest nasz Pan. A więc my czytamy tutaj w Słowie Bożym, że kiedy przystępujemy do stołu Pańskiego, kiedy bierzemy udział w tej pamiątce, to jest zwiastowanie również śmierci Pańskiej, zwiastowanie śmierci Chrystusa. Dlaczego Paweł mówi tutaj: zwiastujecie śmierć Pańską, zwiastujecie śmierć Pana Jezusa Chrystusa? Ponieważ Pan Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty oddał swoje życie za grzechy całego świata, za grzechy nas wszystkich. I tak jak braliśmy teraz udział w chrzcie wiary, jest to chrzest wiary, więc człowiek musi najpierw uwierzyć, a nie w jakiejś nieświadomości. Niektórzy ludzie zanoszą swoje małe dzieci, niemowlęta, które nie mają na to nawet wpływu, co z nimi się stanie. To jest niedorzeczność. Biblia tego nie uczy. Biblia uczy nas, że kto uwierzy, a więc świadomie musisz uwierzyć. Uwierzyć i wyznać, że Jezus jest Panem, i uwierzyć w sercu swoim, że On został wzbudzony z martwych. Uwierzyć w to, że Chrystus umarł za twoje grzechy. Pan nasz powiedział takie słowa w Ewangelii Marka. To było takie ostatnie polecenie, nakaz misyjny, który pozostawił apostołom. On powiedział takie słowa: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. O, jakże często człowiek chybia się z tym najważniejszym celem jakby swojego życia. Mija się ze swoim powołaniem, z powołaniem do wieczności. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że niewielu ludzi zastanawia się nad swoim życiem. Niewielu ludzi zastanawia się nawet nad tym, że człowiek to nie tylko ciało. Ciało będzie złożone do grobu, ale co z duchem, co z duszą, która jest nieśmiertelna? Dokąd idziesz, dokąd zmierzasz, musisz to wiedzieć. Biblia mówi, że jesteśmy parą, która na krótko się pojawia, a potem znika. I to jest prawda o człowieku. Jesteśmy parą, która na krótko się pojawia tu, na tym świecie, na ziemi. Ile człowiek może żyć? 80, 90 lat, niektórzy dłużej trochę, jak Bóg da łaskę. A więc to jest bardzo krótki okres w porównaniu z wiecznością, do której zmierzamy, z wiecznością, do której Bóg powołuje każdego człowieka, ponieważ Biblia uczy nas, że jego pragnieniem jest, Bożym pragnieniem, aby każdy człowiek został zbawiony, przyszedł do upamiętania, do poznania prawdy. No ale również wiemy, że wiara nie jest sprawą wszystkich ludzi, że nie każdy jest zainteresowany Bogiem, że nie każdy chce pójść dobrowolnie z miłości za Jezusem, nie każdy. A są nawet tacy ludzie, o których Biblia mówi, że umiłowali przekleństwo, którzy kochają przekleństwo, którzy czują się jak ryba w wodzie, tam gdzie jest ciemność, tam gdzie jest zło, tam gdzie dzieją się złe rzeczy, umiłowali przekleństwo. Bóg wzywa wszystkich ludzi, jego ramiona są otwarte, jego serce jest otwarte i tam jest wiele miejsca w tym sercu dla każdego człowieka. Jakże to ważna rzecz jest, jakże bardzo jest to odpowiedzialne, aby zastanowić się nad sobą, zastanowić się, dokąd idę, dokąd zmierzam. Przecież musi nastać kiedyś kres, twoje serce w końcu przestanie bić. Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie. Niewielu ludzi chce rozmawiać o śmierci, ale w Księdze Kaznodziei Salomona jest powiedziane, że lepiej być w domu, tam gdzie jest pogrzeb, tam gdzie jest smutek, niż tam gdzie jest wesele, tam gdzie jest radość. Dlaczego jest lepiej być w domu, tam gdzie jest pogrzeb, w domu żałoby? Dlaczego? Ponieważ tam widzi się kres wszystkich ludzi. Tam człowiek może wyciągnąć wnioski z tego, co widzi. Tam może postawić sobie kilka pytań, na które będzie dążył, aby znaleźć odpowiedź. Jakże to jest ważne, bracia i siostry, abyśmy byli pojednani z Bogiem teraz i tutaj, abyśmy naprawdę nie wychodzili z tego miejsca, jeśli tego nie zrobimy, nie uczynimy. Najważniejszą rzeczą jest to, by żyć z Chrystusem, żyć z Jezusem, dać się Jemu prowadzić. On został wzbudzony z martwych i wiemy o tym, że Pan Jezus Chrystus dał nam Ducha Świętego, pozostawił nam swoje Słowo. I On dzisiaj jest z nami. Biblia mówi o tym wyraźnie. Prowadzi nas przez Ducha. Prowadzi nas przez swoje Słowo. I nie jesteśmy dla Niego obojętni. Wprost przeciwnie. Pan troszczy się o nas. Pan wychowuje nas. Pan naprawdę myśli o każdym z nas. O każdym człowieku. I czasami Jego drogi, Jego prowadzenie dla nas jest niezrozumiałe. Często my chcielibyśmy czegoś innego, a Bóg działa zupełnie w inny sposób. I tutaj należy się zastanowić, usiąść, nie biadolić, że Bóg mnie nie kocha, że Bóg wszystkich innych wokół błogosławi, a mnie nie błogosławi. To nie jest prawdą. To jest jakby oskarżanie Boga. Biblia uczy nas, abyśmy byli wdzięczni, bracia i siostry. Czy my jesteśmy wdzięczni? Czy jesteś wdzięczny za to, co masz? Czy kiedy człowiek jest wdzięczny, kiedy w sercu jest naprawdę wdzięczność, to w takim sercu pojawi się radość. W takim sercu pojawi się radość, zadowolenie. Ta wdzięczność usuwa wszelką gorycz, wszelkie zgorzknienie. W przypowieściach Salomona możemy czytać taki wiersz. To jest takie znane miejsce Słowa Bożego, że jeśli człowiek jest wdzięczny, to tego przyjacielem jest król. Jeśli człowiek ma wdzięczność na ustach, jest wdzięczny, jego serce jest wdzięczne, to takiego człowieka przyjacielem jest król. My wiemy, że jest jeden król, król królów, pan panów. To jest nasz Pan Jezus Chrystus. Więc bracia i siostry, apostoł Paweł uczy nas w liście do Kolosan, a bądźcie wdzięczni za wszystko. Dziękujcie za każdy dzień, za łaskę Bożą, za to, co Bóg wam daje, że was zbawił, czy to nam spowszedniało. Wiecie, wielu ludzi, którzy nie mają wdzięczności, to są ślepcy. To są ślepcy, którzy chodzą tylko za pomocą swoich pięciu zmysłów. W cielesny sposób żyją i chcą tylko cielesnych błogosławieństw. Nie rozumieją tak naprawdę tego, do czego Bóg nas powołał. Więc bracia i siostry, bądźmy wdzięczni, dziękujmy Bogu, nie narzekajmy. To jest taka zła cecha, niewdzięczność. narzekanie, bardzo zła, niedobra cecha, która gasi, zasmuca Ducha Bożego, Ducha Świętego. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, w pierwszym liście do Tymoteusza powiedział o czasach ostatecznych, kiedy wymienia wszystkie te cechy ludzi, negatywne cechy ludzi czasów ostatecznych, wymienia tam również niewdzięczność. Ludzie będą niewdzięczni. Wiecie, to jest taka jakby przywara trochę naszego narodu. Narzekanie, niewdzięczność. Narzekanie, niewdzięczność. Zwróćmy uwagę, jak Bóg wiele nam dał. Czy nie widzisz tego, co Bóg ci daje? Czy nie widzisz, że On ciebie zbawił, że zapłacił za ciebie swoją krwią, że nazwał cię swoim dzieckiem, że powołał cię do Królestwa Bożego, że masz duchowe dziedzictwo? Czy to może być powszednie? Czy to może nam jakoś tak, nie wiem, znudzić się? To znaczy, że czegoś nie rozumiemy, czegoś nie widzimy, czegoś nie doświadczamy. Każdy z nas ma swoją drogę z Bogiem, każdy z nas. I każdego z nas Bóg będzie prowadził zupełnie inaczej, zupełnie inaczej. Dlatego, że On jest mądry i On nas wychowuje i nie chce, aby cokolwiek nam zaszkodziło, bracia i siostry. Czasami modlimy się o coś, co mogłoby nam tak naprawdę zaszkodzić, a Bóg wie o tym, Pan o tym wie. Biblia uczy nas, że kiedyś będziemy oglądać twarzą w twarz naszego Pana i kiedyś poznamy tak, jak jesteśmy poznani. A więc kiedy przystępujemy do stołu Pańskiego, zwiastujemy śmierć Pańską, wspominamy śmierć Pańską, to poprzez śmierć Pana naszego, poprzez to, że On oddał swoje życie. Dzisiaj możemy być wolni, bracia i siostry. Dzisiaj możemy być wolni. Wolni od potępienia. Wolni od mocy grzechu. Wolni od piekła. Wolni w Chrystusie. To jest cudowne. Otwórzmy Ewangelię Mateusza. I przeczytamy 6 rozdział od 19 wersetu do 34 i potem jeszcze trochę będziemy czytać 7 rozdziału. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie serce Twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko Twoje jest zdrowe, całe ciało Twoje jasne będzie. A jeśli by oko Twoje było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie? Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przeodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski, dosyć ma dzień swego utrapienia. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz dźbło wokół brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę dźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Nie dawajcie psom tego, co święte. Nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snać nie podeptały. Nogami swymi, obróciwszy się, nie rozszarpały was. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Są to słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiemy, że mamy trzymać się słów naszego Pana, mamy trzymać się Słowa Bożego, po to, by iść tą wąską drogą, na którą Bóg nas wprowadził przez swojego Ducha Świętego. Biblia mówi, że są dwie drogi. Jedna jest szeroka i wielu jest tych, którzy na niej się znajdują. Natomiast na tej wąskiej drodze jest niewielu, Pan Jezus powiedział. Niewielu ją znajduje i niewielu ją podąża. I zwróćmy uwagę, że znowu tutaj nauczanie Pana Jezusa jest jakby zupełnie odwrotne od tego, na co ludzie oczekują, na co patrzą. Często dla nich bardzo ważne są liczby. Często ważne jest to, o jak wielu nas jest, zobaczcie, a was niewielu. Bracia i siostry, gdybyśmy wzięli pod uwagę oblicze ziemi, abyśmy wzięli pod uwagę różne miejsca dzisiaj na świecie, to chociażby w Brazylii dzieją się niezwykłe rzeczy, gdzie ludzie dosłownie masowo lgną do Boga, nawracają się w taki sposób, tak jak gdybyśmy czytali Księgę Dziejów Apostolskich. To dzieje się teraz w Brazylii. To dzieje się również w innych miejscach na świecie. Pan obiecał, że w tych czasach ostatnich da Ducha Świętego, wyleje Ducha Świętego. I będzie w szczególny sposób działał. Oczekujemy na to i spodziewamy się łaski Bożej. A więc, bracia i siostry, jakże ważne, by trzymać się Bożego Słowa po to, by iść zgodnie z wolą Bożą. Tu jest powiedziane, nie gromadźcie sobie skarbów. Nie gromadźcie sobie skarbów. Niech wasze serce będzie wolne. Wolne. Niech ono nie będzie związane z ziemią, ale niech będzie związane z Chrystusem, z Jezusem. Pamiętam, opowiadałem kiedyś, może nie wszyscy słyszeliście, świadectwo brata Milewskiego, kiedy w czasach jeszcze komunistycznych skradziono mu bardzo drogi samochód. To było Audi na rynek amerykański, bardzo rzadki samochód w tamtych czasach. I kiedy on przyszedł, by zgłosić tą kradzież na policję, to ten, który przyjmował to zgłoszenie, powiedział, że no tak, ale jedna rzecz jest dla mnie taka dziwna, niezrozumiała. Skradziono panu tak drogocenny samochód, a dlaczego pan jest taki radosny? Dlaczego pan tak się cieszy? Skąd pan ma tą radość? I wówczas ten brat Milewski powiedział, a widzi pan, gdyby moje serce było związane z tą blachą, z tą gumą, z tym samochodem, to ja bym teraz płakał tutaj, narzekał, ale moje serce jest wolne od tego. Moje serce związane jest z Jezusem, moje serce związane z Chrystusem na wieki. Bracia i siostry, oby nasze serca były związane z Jezusem. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Przemija kształt tego świata. Przemija kształt tego świata. Tak apostoł Paweł mówi, uczy nas. Również apostoł Piotr naucza nas w swoich listach, że ta ziemia spłonie. Pan Jezus powiedział, że to wszystko, co widzimy, spłonie. Tego nie będzie. Ten, kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Ten, kto idzie za Chrystusem, trwa na wieki. Ja nie mówię tutaj o jakichś rzeczach mistycznych, aby być jakimś ascetą, bo Bóg dodaje, przydaje. Jak zauważyliście, ten brat Milewski posiadał drogocenny samochód, ale nie był związany z tą rzeczą. Nie był poddany tej rzeczy. Nie był podporządkowany tej rzeczy. A jakże wielu ludzi właśnie działa w taki no sposób, gdzie podporządkowani są wszystkiemu wokół. Podporządkowani są pod te ziemskie skarby. Biblia uczy nas w Księdze Kaznodziei Salomona. Jest powiedziane, że tak jak wyszliśmy nadzy z łona matki, tak nadzy odejdziemy, nic ze sobą nie zabierając. Nic z tej ziemi nie weźmiesz tam, dokąd idziesz, dokąd zmierzasz, a nawet nie wiesz, czyje to będzie. Jest przestroga dla tych, którzy tak bardzo wytężają się, tracą swoje siły, energię, wszystko po to, by zdobywać bogactwa. Więc bracia i siostry, to jest cenna dla nas nauka. To jest bardzo cenna nauka, aby nasze serce było związane z Chrystusem, abyśmy mieli skarby w niebie, abyśmy mieli skarby w niebie. Niedawno mówiliśmy na naszych nabożeństwach, że Pan wynagradza, że Bóg nagradza swoje dzieci, swój lud, swój Kościół. I Biblia mówi o wierności w małym, że jeśli jesteś wierny w małym, wiele będzie ci powierzono. Pan Jezus mówi o tej przyszłości z Nim, wieczności. Wiele będzie dane, wiele będzie powierzono ci. Więc, bracia i siostry, to jest zachęta, to jest wielka zachęta. Często człowiek, kiedy ocenia, patrzy na kogoś, na coś i mówi, o, to jest wielkie bogactwo, to są wielkie skarby. Podczas gdy to, co jest wyniosłe w oczach ludzi, jest obrzydliwością dla Boga, Bóg bardzo często inaczej patrzy, inaczej widzi, inaczej ocenia. Dlaczego? Ponieważ Bóg patrzy na wieczność, na przyszłość. On widzi faktyczny stan, on widzi prawdę o człowieku, całą prawdę. My widzimy tylko tutaj i teraz i to, co jesteśmy w stanie zobaczyć, a Pan Jezus widzi daleko więcej, daleko więcej. W objawieniu Jana, kiedy czytamy listy do tych siedmiu zborów azjatyckich, w zborze w Laodycei, tutaj jest powiedziane, że ci Laodejczycy byli bogatymi ludźmi. W 17 wierszu 3 rozdziału Pan mówi takie słowa do nich: ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy i goły. W komentarzach historycznych na temat tego właśnie listu gdzieś kiedyś wyczytałem, że Laodycea była takim centrum farmacji, że tam po prostu produkowano różnego rodzaju leki, stąd ci ludzie bogacili się. Stąd ci ludzie byli bogaci. I oni myśleli, że to jest dowodem Bożego błogosławieństwa. A Pan patrzy na ich bogactwa, na ich skarby i mówi do nich: jesteś biedak, jesteś nędzarz, jesteś ślepy, jesteś nawet goły, nic nie masz. A zwróćmy uwagę, zbór w Smyrnie, jaka jest ocena naszego Pana. Znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty i wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Zwróćmy uwagę, Pan mówi tak: znam ubóstwo Twoje. Oczywiście to materialne ubóstwo. Wiem, że masz pewne braki, ale Pan mówi, Ty jesteś bogaty. Ty prawdziwie jesteś bogaty. Pan patrzy w przyszłość. Pan patrzy w wieczność. Pan widzi to, czego my często nie widzimy. Pan Jezus mówi, gromadźcie sobie skarby w niebie. Gromadźcie skarby w niebie. Jakże to ważne. Gdzie jest Twój skarb? Tam jest Twoje serce. Tam jest Twoje serce. Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko Twoje jest zdrowe, całe ciało Twoje będzie jasne. A jeśli oko Twoje by było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Bracia i siostry, niedawno mówiliśmy na temat ciała Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł w swoim nauczaniu porównuje Kościół do ciała ludzkiego, gdzie naucza nas, że jesteśmy członkami jedni drugich, a głową tego ciała jest sam Pan Jezus Chrystus. Dlatego, że wszelki impuls pochodzi od głowy, wszelki rozkaz, wszelki nakaz pochodzi od głowy. To Pan jest odpowiedzialny za Kościół. On jest właścicielem Kościoła. On zapłacił za Kościół swoją krwią, a więc On jest głową tego ciała. I wiemy, że Pan chce nas prowadzić tutaj poprzez Ducha Świętego w cudowny sposób. Prowadzi nas poprzez swojego Ducha, obdarowuje nas różnego rodzaju darami Ducha Świętego. I kiedy czytamy nauczanie Pawła w liście do Efezjan, czytamy o tych pięciu urzędach: apostołowie, nauczyciele, czytamy o pasterzach, o prorokach, o ewangelistach. To jest te pięć urzędów, które jest darowane Kościołowi, bracia i siostry, ciału Chrystusa, poszczególnym zborom. Czasami jeden jakiś brat, który ma to powołanie apostolskie, oczywiście nie w takim samym zrozumieniu i nie w takim samym znaczeniu jak apostołowie, jak tych dwunastu, którzy byli z Panem. To jest szczególne powołanie. Dla nich jest zupełnie inne prowadzenie, inne powołanie, inna nagroda. O tym mówi Słowo Boże, nie w takim samym znaczeniu, ale apostołowie są dzisiaj. Są tacy, którzy mają troskę o zbory. Są tacy, którzy zakładają zbory, doglądają tych zborów, mają to pomazanie od Boga i tą zdolność do tego, by temu wszystkiemu sprostać. To jest pewien dar. To jest pewien dar. A więc te pięć urzędów. Są również różnego rodzaju dary duchowe. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, tu jest powiedziane o oku, oko. Czym jest oko? Co jest symbolem? Co za tym stoi? To jest poznanie. To jest poznanie. Oko oznacza poznanie, twoje poznanie. A więc gdybyśmy odnieśli to do ciała Chrystusa, do zboru Bożego, do zboru Pańskiego, takie oczy nam są potrzebne. Potrzebni są bracia, którzy mają ten dobry wzrok, zdrowy wzrok. Oko rozróżnia ciemność od światłości. Nigdy nie pójdzie tam, gdzie jest ciemno. Nie poprowadzi ciała tam, gdzie jest ciemno. Ale będzie prowadzić ciało do światłości. Oko widzi wszelkie niebezpieczeństwa. Widzi, że jakaś droga może być niewłaściwą drogą. To wszystko oko widzi. Ale oko, ono nie wystarczy. Oko nie wystarczy. Jest potrzebne, są potrzebne inne jeszcze, inne zmysły, aby prowadzić ciało w duchowy sposób. Duchowy słuch, bracia i siostry. Duchowy słuch. Mieć duchowy słuch. Słyszeć Boga. Słyszeć głos Ducha Świętego. Pan Jezus powiedział: owce moje znają głos mój. Znają głos dobrego pasterza. Jakże to ważne, by mieć wszystkie te zmysły sprawne. Jest dotyk też, ten zmysł dotyku, więc to jest doznanie. My wiemy, że w rękach, w dłoniach, w palcach jest taka zdolność zapoznania. Zwłaszcza jest to rozwinięte u ludzi, którzy mają słaby wzrok. A więc jest pewne doznanie, pewne przeżycie. Więc bracia i siostry, jakże to ważne, czy Biblia nie mówi o woni, o duchowej woni? Jest duchowa woń. Również język, który naucza, język, który smakuje też różnego rodzaju pokarmy, czy one są zdrowe, czy one są dobre, czy są właściwe. Bracia i siostry, my widzimy tutaj pięć urzędów w liście Pawła do Efezjan. Nie jeden tylko urząd, pięć urzędów. I widzimy całe ciało Jezusa Chrystusa, które jest potrzebne, ważne, jednakowo ważne. Nie może oko powiedzieć: nodze nie potrzebuje ciebie, ręka nogą nie potrzebuje ciebie. Jesteśmy współzależni od siebie, bracia i siostry. Tę prawdę musimy coraz bardziej przyswajać, coraz bardziej rezygnować z siebie, abyśmy mogli poznawać. Zwróćmy uwagę, że nie ma takich super, super ludzi, którzy wszystko wiedzą. Nie ma kogoś takiego. Zawsze ktoś tam będzie miał jakąś niedoskonałość, pewne braki. Tak to Bóg stworzył, tak to Bóg sprawił, abyśmy funkcjonowali jako ciało. Biblia mówi, że gdzie jest rada wielu, tam jest powodzenie. Gdzie jest rada wielu, tam jest powodzenie, tam jest właściwe poznanie, tam jest to rozeznanie, gdzie wszystkie zmysły duchowe są, funkcjonują. Jeżeli jest tylko słuch, to jest za mało. Jeżeli brakuje słuchu, jest już pewien dyskomfort, wiem coś o tym. Więc bracia i siostry, jakże ważne, by mieć duchowe dary, abyśmy mogli widzieć, słyszeć w duchowy sposób, abyśmy mogli poznać te właściwe pokarmy i byśmy mogli rozeznać tą właściwą drogę, którą mamy iść, kroczyć, byśmy mieli właściwe poznanie Chrystusa i doznanie, przeżycie Chrystusa. A jakże to jest ważne. A więc jeden brat przynosi coś do zboru, drugi coś dołącza. Ktoś po prostu usługuje tym, co ma. Każdy usługuje darem łaski, jaki otrzymał. Wczoraj na spotkaniu modlitewnym mówiliśmy, jak bardzo ważne jest to, aby być przygotowanym, kiedy przychodzimy na nabożeństwo. Aby naprawdę być przygotowanym, co ja przynoszę do zboru, co ja wnoszę. Czy jestem tym, który zachęca, który pociesza? Jaką woń duchową wnoszę ze sobą? Jaką woń duchową? Każdy człowiek ma jakąś duchową woń. Pamiętam takiego starszego pastora, brat również Ule Magnusson w ten sposób mówił, nauczał, że każdy człowiek ma jakąś duchową woń. Gdzieś jest tego korzeń. Czyż Paweł o tym nie mówił? Mówił o woni. Mówił o tym, że jesteśmy wonią Chrystusową. Że jest to dla jednych woń ku życiu, dla drugich ku śmierci. Więc bracia i siostry, jakże to jest ważne, abyśmy przynosili to, co jest cenne. Abyśmy naprawdę byli przygotowani, kiedy przychodzimy do świątyni, kiedy przychodzimy, aby modlić się, kiedy przychodzimy, aby spotkać się z Jezusem jako ciało Chrystusa, aby Go uwielbić, aby Go wywyższyć, aby moje serce było już dostrojone, przygotowane, oczyszczone. Ja jestem gotowy, ja chcę być z Bogiem, chcę być z Panem. Czasami można przeżywać jakiś kryzys, można przeżywać jakiś trudny czas i może nie jesteś w stanie przygotować siebie. To wtedy przyjdź. Przyjdź bez względu na to, jak się czujesz. Przyjdź bez względu na to, jeśli nie jesteś w stanie się przygotować, a wiesz, że potrzebujesz Boga, potrzebujesz oczyszczenia, potrzebujesz dotyku, zachęty, uwolnienia od jakiejś sytuacji. Przyjdź do Kościoła. To jest zawsze dobra decyzja. To powinniśmy czynić, bracia i siostry. A więc jakże jest ważne to, by mieć właściwe poznanie Boga. Właściwe doznanie Boga, aby Go słyszeć, aby widzieć, aby poznawać, by iść tą wąską drogą, aby nie słuchać głosu obcych, aby nie przyjmować tych złych, niewłaściwych pokarmów, aby nie iść za czymś, co jest tylko ułudą. Nie wszystko złoto, co się świeci. Musimy o tym pamiętać. I nie wszystko jest święte, co święcą ludzie. Nie wszystko. Musimy o tym pamiętać, a więc potrzebny jest ten duchowy wzrok. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować. Albo jednego się trzymać będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł nazywał sam siebie więźniem Chrystusa, nazywał sam siebie sługą Chrystusa, ale też niewolnikiem Chrystusa. Niewolnikiem Chrystusa. Niewolnik to jest ktoś, kto należy do jednego Pana. Do jednego Pana. On nie ma już, nie ma kompletnie prawa głosu, decyzji o sobie samym. Jest całkowicie poddany jednemu Panu. Poddany tylko jednemu Panu. A więc kiedy czytamy nauczanie Pawła, on nazywa siebie też niewolnikiem w tym wiernym tłumaczeniu. Tam jest użyte to słowo niewolnik. Niewolnik Chrystusa, więzień Chrystusa, dobrowolny. O bracia i siostry, niektórzy ludzie myślą, ja chcę pozostać wolny, nie chcę być niczyim niewolnikiem. O jakże to jest błędne myślenia. Nie ma nic bardziej błędnego. Biblia nie mówi o wolnych ludziach. Nie ma wolnych ludzi. Są albo niewolnicy grzechu, niewolnicy szatania, pod władzą diabła, który zmusza ludzi do pełnienia swojej woli. Nie chodzi o to, że wszyscy ludzie są opętani demonicznie. Oczywiście są takie osoby, które są opętane demonicznie i to jest jakby temat zupełnie odrębny, ale generalnie Słowo Boże uczy nas, że ci, którzy nie poznali Chrystusa, diabeł zaślepia ich umysły. Diabeł oszukuje, okłamuje ich, są pod wpływem kłamstwa, wierzą kłamstwu. Wierzą kłamstwu. Więc bracia i siostry, jakże to jest ważne, byśmy poznali prawdę. Kto tą prawdą jest? Nasza prawda jest osobą, to jest Chrystus. On powiedział sam o sobie, ja jestem prawda, droga i życie. A więc Jezus jest prawdą. Jego Słowo dla nas jest prawdą. Na tym Słowie chcemy polegać i tylko Jemu chcemy służyć. Jemu być poddani, Jemu być oddani. Bracia i siostry, w tej służbie Pan naprawdę wyposaża nas. Kiedy On powołuje nas do tego, by służyć, kiedy powołuje do Kościoła, bracia i siostry, to On również wyposaża tych, którzy są przez Niego powołani. To tak jak nasz brat Michał jest powołany do wojska i został wyposażony. Kiedyś pokazywał mi swój ekwipunek, tego jest naprawdę dużo. Taki człowiek jest powołany do armii i również ubrany przez armię, przygotowany przez armię, wyposażony we wszystko, co jest potrzebne, aby w tej armii służyć. I w taki sam sposób Bóg nas powołuje, bracia i siostry. Dokładnie tak samo. Dlatego to Pan Jezus powiedział, abyśmy nie troszczyli się o nic, ale szukali Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Czy my czujemy się zachęceni, bracia i siostry, aby szukać Królestwa Bożego, aby szukać Jego sprawiedliwości, aby szukać naprawdę Królestwa Bożego, szukać prowadzenia od Ducha Bożego, od Ducha Świętego, myśleć o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi, służąc Bogu. Oczywiście, kiedy mówimy o tym, myśląc o tym, co w górze, wcale nie oznacza, że ty masz kompletnie nie myśleć o tym, co na ziemi. Tutaj chodzi o pewną wartość, o pewną wartość, co dla ciebie jest najważniejsze. To, co dla ciebie jest najpilniejsze, najważniejsze, to jest sprawy Królestwa Bożego. Sprawy Królestwa Bożego. A jeśli będziesz stawiał Królestwo Boże na pierwszym miejscu, Jezusa na pierwszym miejscu, On będzie ci pomagał we wszystkim. Będzie błogosławił twoje życie tutaj na ziemi. Będzie wspierał, pomagał, dopomagał. Tak to jest. Tak to jest w praktyce, bracia i siostry. Pan jest z tymi, którzy się mocno Go trzymają. Którzy chcą, aby On ich prowadził. Wiecie, dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie wielu ludzi mówi o Jezusie. Mówi tak bardzo ciepło o Jezusie. Mówi o tym, że On jest ich Panem, jest ich Królem. Ale kiedy rozmawiasz o dziełach Bożych z takimi ludźmi, bardzo często oni tylko mówią o tym, co przyziemskie. Że o, Pan mi dał nową pracę, Pan dał mi nowe mieszkanie, Pan dał mi to nowe, tamto nowe. No tak, ale co więcej dał ci Pan? Gdzie są te duchowe skarby? Gdzie są te rzeczy, które tylko Duch Boży może uczynić? Gdzie są te rzeczy, bracia i siostry, ponieważ to, co jest dodane, to również w pewnym sensie ludzie mogą uczynić. Zwróćmy uwagę, Pan może dać komuś ubranie, może dać komuś, powiedzmy, nowy samochód, nowe mieszkanie. Ludzie też mogą ci to dać. Ale są rzeczy takie, które ludzie ci nigdy nie dadzą. Są takie skarby, których nie otrzymasz od żadnego człowieka. To są duchowe skarby. To są dary duchowe, to jest poznanie, to jest duchowy wzrost. To jest przygotowanie do służby. To są te skarby, które pochodzą od Chrystusa, od Pana, które są w Nim ukryte. A więc, bracia i siostry, czy my tym żyjemy? Czy żyjemy tymi skarbami, Chrystusowymi skarbami? Właśnie dla niektórych ludzi Pan Jezus jest tylko takim pomocnikiem. On mi pomaga. On jest takim dobrym moim pomocnikiem. Pomaga mi w mojej pracy, żebym był zdrowy, silny, żebym wszystkiego miał pod dostatkiem. To jest pewna pomyłka. To jest coś, To jest niewłaściwe myślenie. Bracia i siostry, to nie po to Pan Jezus nas zbawił. On zbawił nas, abyśmy wypełnili Jego wolę, do której nas powołał. Pan powołał nas, abyśmy szli za Nim, byśmy poszli za Nim. Abyśmy czynili to, co jest miłe w Jego oczach. Abyśmy mogli rezygnować z siebie. Dlaczego Pan Jezus powiedział, że kto chce pójść za mną, niech bierze krzyż i codziennie zapiera się siebie i naśladuje mnie? Po co jest ten krzyż każdego dnia nam? Ten krzyż jest dla naszego ja, dla naszych pragnień, dla naszych ludzkich pragnień, dla naszego ja, dla naszej oceny, naszego osądu. To jest uwolnienie od naszego ego tak naprawdę, od naszego ja. Aby Bóg pomógł nam w tym zwyciężać poprzez krzyż Chrystusa. A więc działa to w ten sposób, że my mocą Ducha Świętego, przez Bożą łaskę, przez wiarę w to, że Duch Boży może nam dopomóc, uwolnić nas od rzeczy, które nas zniewalają, od rzeczy, które nas odciągają od Bożej woli. Bracia i siostry, jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie, tak mówi Słowo Boże. A więc widzimy, Pan wzywa nas do tego, byśmy szukali najpierw Królestwa Bożego. Abyśmy szukali Jego spraw, myśleli o tym, co w górze. Do tego jesteśmy powołani, abyśmy nie dali się zwieść. Czy było coś takiego ostatnio w Twoim życiu? Czy myślałeś o służbie? Czy myślałeś, co mogę uczynić dla Chrystusa? To jest bardzo ważne, ale nie sam, nie sam, oczywiście nie sam. Niech Pan Ciebie powołuje, niech Bóg Ciebie wyposaża. Oczywiście nie liczą się tu nasze pomysły i plany, ale liczą się plany i myśli, które pochodzą od Boga. I Biblia uczy nas, nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Zwróćmy uwagę, że ta mądra kobieta, mądra niewiasta, która jest opisana w Księdze Kaznodziei Salomona, ona z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Ona nie lęka się przyszłości. Nie boi się dnia jutrzejszego. Nie boi się. Dlaczego? Ponieważ wie, że jutro należy do Pana. Jeśli jesteśmy w rękach Boga, bracia i siostry, jeśli On trzyma nas w swoich ręku, a Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie, sam Pan mówi nam o tym, że nikt nie jest w stanie wyrwać ciebie i mnie z Jego ręki. A więc jeśli jestem w rękach Bożych, to jutro należy do Pana, to przyszłość należy do Jezusa. I tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, aby wierzyć, aby ufać, aby wierzyć. Brak wiary to jest coś strasznego. Pan szuka ludzi, którzy chcą polegać na Nim. Szuka takich ludzi, którzy chcą Jemu całkowicie powierzyć, zawierzyć swoje życie. Dlatego Pan Jezus mówi, nie troszcie się. To, co dzisiaj powala ludzi często na obie łopatki, także leżą całkowicie, po prostu nie są w stanie funkcjonować, to jest właśnie troska. To jest troska. To jest to zamartwianie się, troszczenie się, nadmierne troszczenie. A często jest to nawet powodem wielu chorób, chorób nerwowych. Troska, troszczenie się. Człowiek żyje w ciągłym takim lęku, w ciągłym strachu, a przecież Bóg do tego nas nie powołał. Pan powołał nas do odpocznienia, do pokoju Bożego, abyśmy żyli w pokoju. Dlatego to Paweł mówi w liście do Filipian, wszelką troskę byśmy złożyli na Niego, abyśmy składali wszelkie troski na naszego Pana. I tam jest powiedziane, w modlitwie, w błaganiu, w uniżeniu, abyście złożyli wszystkie ciężary, troski, przedstawili to Bogu. Powiedzieli o tym Jezusowi. I wówczas, kiedy my to czynimy, kiedy to robimy, to efektem tego jest to, że mamy pokój Boży, mamy odpocznienie. Bo jeśli z wiarą to robisz, jeśli naprawdę wierzysz swojemu Ojcu, jeśli naprawdę oddajesz Mu te troski, to pokój Chrystusa będzie strzec Twojego serca i Twoich myśli. Pamiętam, czytałem kiedyś książkę, to była chyba książka Busha, Jezus naszym przeznaczeniem. On tam opisuje pewną kobietę, której syn wyruszył na front, to był chyba wschodni, to był Niemiec, walczył na froncie, wcielony został do armii i ona bardzo się bała. bała się o tego, o swojego syna. Bardzo się lękała, nie mogła spać do tego stopnia, że po prostu nie była w stanie zasnąć. I któregoś dnia wzięła Słowo Boże, zaczęła czytać i przeczytała ten wiersz. I zaczęła modlić się w taki sposób. Zaczęła oddawać tą troskę i powierzać swojego Syna Chrystusowi. I kiedy tak całkowicie zawierzyła, zaufała jak dziecko w taki prosty sposób, że Pan ma moc go zachować, to była pierwsza noc, kiedy zasnęła. To była pierwsza noc, kiedy odpoczęła. Więc bracia i siostry, to co nas niszczy dzisiaj, to są troski. To jest lęk o jutro, lęk o przyszłość, co będzie, co będzie, co będzie. Nic nie zmienimy tutaj. Biblia mówi, nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia, więc nie wybiegaj naprzód. Zaufaj Bogu. Odważ się wierzyć Chrystusowi. Zrzuć na Niego swoje brzemię. Zrzuć na Niego ten ciężar. Wszelką troskę zrzućcie na Niego, gdyż On ma od was staranie. Tak uczy nas apostoł Piotr, abyśmy naprawdę chodzili w wolnym sercu. Aby nasze serce było wolne od strachu przed jutrem. Wolne od strachu w ogóle przed śmiercią. Pan daje taką wolność. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. A zwróćmy uwagę, że to jest pewna sprzeczność, ponieważ apostoł Paweł wzywa nas do tego, byśmy sądzili w sposób sprawiedliwy te rzeczy, które dzieją się w zborze. A więc jak mamy rozumieć? Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Kiedy czytamy te sześć wierszy, przeczytamy te sześć wersetów, widzimy tutaj to, co tak naprawdę nasz Pan ma na myśli. Mianowicie ludzie, którzy sądzą, często sądzą w niewłaściwy sposób. Często używają do tego swojej własnej sprawiedliwości, swojej ludzkiej sprawiedliwości. Oceniają w ludzki sposób, a Biblia uczy nas i przestrzega, byśmy tak nie czynili, bo jeśli coś zobaczą twoje oczy, Biblia mówi, nie poddawaj tego natychmiast pod ocenę, bo co się stanie, kiedy twój bliźni zawstydzi cię, że jest zupełnie inaczej. A więc bracia i siostry, czasami możemy coś zobaczyć, coś zauważyć i bardzo pochopnie wyciągasz wnioski. Bardzo szybko jesteś prędki w wyciąganiu wniosków. I nawet sądzisz, że to Bóg ci powiedział. I nawet możesz sądzić, że to Pan cię tak postawił w takich okolicznościach. A my możemy zobaczyć tylko jakiś tam ułamek, niewielki ułamek czegoś. Nie widzimy dokładnie, nie wiemy dokładnie. Unikajmy takich ocen, bo często okazuje się, że niestety nie mamy racji. Są również ludzie, którzy starają się jakby przeniknąć drugiego człowieka i im się wydaje, że oni znają myśli drugiego człowieka. Wydaje im się, że wiedzą wszystko, co ty teraz sobie myślisz. Bracia i siostry, to jest tak naprawdę okultyzm. To są czary. To są czary. Jeśli człowiek zajmuje się czyimiś myślami i jest tego pewny, że wie, o czym ja myślę, to są czary. To jest niewłaściwe. Bracia i siostry, jakże często tutaj, jakże bardzo często, zazwyczaj są pomyłki. Zazwyczaj są pomyłki. Więc bracia i siostry, jakże to ważne, byśmy brali do serca Słowo Boże. Tym, który nas sądzi, jest Pan. To, co nas sądzi, to jest Boże Słowo. My możemy zachęcać, poprawiać jedni drugich. Jeżeli widzimy coś niewłaściwego u brata, z miłością możesz podejść do niego. Z miłością. Jeśli zależy ci na tym bracie, to podejdź. A jeśli ci nie zależy na nim i chcesz tylko mu coś pokazać, że coś on niewłaściwego robi i tylko chcesz mu coś udowodnić, że on jest też zły, też jest omylny, to nie rób tego, bo to jest ciało, to jest cielesność. Są tacy ludzie, na przykład bardzo często się zdarza, no może często, może nie, sami osądźcie, że jeżeli coś komuś powiesz komuś coś, że coś jest niewłaściwego, no coś niewłaściwego zrobiłeś, coś niewłaściwego popełniłeś, To są tacy ludzie, którzy już szykują odwet, już czyhają na twój błąd, czyhają na to, aby ci się noga potknęła, czyhają, obserwują, patrzą, no i punktują. I mają wtedy satysfakcję. Straszna cielesność. To jest niedorzeczność tak postępować. Więc bracia i siostry, to co w naszych sercach powinno nam przyświecać, to jest miłość Boża. Jeżeli miłości nie mam w swoim sercu, to ja nie mam prawa nikogo napominać. Jeśli nie mam troski o brata i szczerego, takiej szczerej chęci, aby ten brat powstał. Wiecie, to tak jak Noe, kiedy się upił, jego syn Ham, zaraz zaczął o tym rozgłaszać, zaraz zaczął o tym opowiadać. A co zrobili tamci synowie pozostali? Oni tyłem odwrócili się i nie chcieli widzieć na gości swojego ojca i zakryli nagość swojego ojca. I do dzisiaj panuje to powiedzenie, że po chamsku postąpił, postępujesz jak Ham. Noe przeklął wówczas, niech będzie przeklęty Ham za to, co uczynił. Więc bracia i siostry, jeżeli ktoś widzi coś u kogoś, jeśli widzisz, że ktoś źle postępuje, a z miłości zaczynasz o tym rozmawiać z innymi, to jest coś nie tak. Powinieneś przyjść do tego brata, powinieneś dać mu szansę upamiętania, tak jak uczy Jezus, tak jak uczy Jezus. Więc bracia i siostry, to miłość powinna nas kierować w tym. Dobro dla mojego brata, dobro dla mojej siostry. Ja nie chcę udowodnić jemu, że on jest, nie wiem, do niczego, że on bardzo często się myli, że on tutaj popełnia błędy, czy tam popełnia błędy. Jeżeli mamy takie motywy, to nie są to dobre motywy. Są to złe motywy i nic dobrego to nie wnosi. Więc nie chodzi o to, żeby zamieść problem pod dywan. Nie. Oczywiście mamy pójść, mamy napomnieć, ale w miłości i w taki sam sposób, jak sami byśmy chcieli, by z nami postąpiono. Dokładnie w taki sam sposób, jak ty byś chciał, aby ktoś z tobą się obszedł, kiedy ty możesz mieć taki podobny problem. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Zwróćmy uwagę, jeśli sądzimy z miłosierdziem, z miłością, innymi słowy, osądzą nas z miłością i z miłosierdziem. A więc chwała Bogu za to, że z miłością Jezus Chrystus nas już osądził. Nasze grzechy zostały przybite do krzyża, do Golgoty. One tam znalazły sprawiedliwość, tam znaleźliśmy sprawiedliwość, bracia i siostry. Odbył się już sąd na krzyżu, na Golgocie. A więc my możemy wyznawać. To nie znaczy, że od dzisiaj jestem wolny, nic nie muszę robić. Oczywiście nie. Łaska Boża uczy nas, w jaki sposób mamy żyć. Abyśmy żyli w czysty sposób, godny Pana. W czysty sposób, godny Pana. Godny Ewangelii, godny Chrystusa. Do tego Pan nas powołuje, a jeśli zdarzy się potknąć, to możemy przyjść pod ten krzyż, tam gdzie Jezus umarł za nas i wyznać swój grzech z ufną odwagą, prosić Pana o łaskę, miłosierdzie, o miłość, o przebaczenie. A Biblia mówi, że jeśli wyznajemy grzechy, to Pan jest wierny, sprawiedliwy, oczyści, obmyje od wszelkiego grzechu, od każdego jednego grzechu Pan obmyje i oczyści, i uświęci. A jakże to ważne jest, bracia i siostry. Więc jakim sądem sądzicie? Czasami ludzie są tacy, po prostu chcą tak jakby udowodnić rację, że mają rację, że za wszelką cenę mam rację. I w tym jest wiele ciała, wiele cielesności. Nie ma współczucia, nie ma miłości, nie ma troski o brata. Jest tylko po prostu chęć wymierzenia sprawiedliwości. To jest niewłaściwe. Tego w Królestwie Bożym nie powinno być. I tutaj Pan Jezus mówi, a czemu widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? To jest właśnie ten niewłaściwy sąd. Że człowiek często ma belkę wokół. Często nic nie widzi, tak naprawdę jest ślepcem, duchowym ślepcem. To tak jakby jakaś, nie wiem, płachta spadła na twoją głowę i ktoś okręcił ci ją bardzo szczelnie. Nic nie widzisz, to jest ta belka właśnie. A próbujesz kogoś poprawiać. I Pan mówi: o błudniku, wyciągnij tą belkę, abyś przejrzał. Wyciągnij tą belkę, abyś przejrzał. A wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Jakże to ważne. Oko to jest bardzo delikatne, taki instrument nasz, tak? Bardzo delikatne jest oko. A więc w bardzo delikatny sposób powinniśmy napominać. Bardzo delikatny, tak jakbyś miał z oka wyciągać komuś. W taki sam sposób powinieneś napominać. Braci, jakże to ważne. Oczywiście my wiemy, że są rzeczy, które są oczywiste. I czasami jeśli ktoś po prostu popełnia rzeczy takie jak niemowlę, czasami tak się zdarzy. No tutaj już często brakuje cierpliwości, ale Pan wzywa nas do tego, abyśmy byli cierpliwi. Abyśmy byli tymi, którzy troszczą się o siebie nawzajem, miłują się, bo po tym ma być poznany Kościół. Po miłości wzajemnej, bracia i siostry, mamy być rozpoznani. Po miłości wzajemnej. Nie dawajcie psom tego, co święte. Nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze. Pamiętam, kiedyś brat Marian Suski opowiadał pewne świadectwo. Pewien człowiek z naszego zboru z Cieszyna nawrócił się, starszy człowiek, i on był już kilka lat w kościele. Na coś zachorował, położyli go do szpitala i leżał na takiej sali, gdzie było kilku pacjentów. I on miał Biblię i czytał tą Biblię codziennie, modlił się do Jezusa i próbował dzielić się Ewangelią. Ale spotkał się z wielkim oporem. Ci ludzie byli wielkimi prześmiewcami. Po prostu szydzili z niego w każdym dniu, śmiali się, naigrywali się z niego. On próbował im głosić Ewangelię. A więc robił to przez jakiś czas, a potem zaprzestał. Potem zaprzestał. I oni po jakimś czasie, jak już taka cisza panowała, chyba drugi dzień, no dlaczego Pan nam już nie mówi? Dlaczego Pan już nam nie chce powiedzieć? On wtedy przeczytał, otworzył ten wiersz i przeczytał: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze. I wtedy zrobiła się cisza. Wtedy oni zaczęli milczeć. Spuścili głowy i naprawdę sumienie ich było obciążone. To było takie prowadzenie przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego, ponieważ ci ludzie nie chcieli się już kłócić z Nim. Nie chcieli się absolutnie z Nim kłócić, ale po prostu wielu z nich przeprosiło Go potem za to, że byli tacy, za to, że byli tacy szyderczy w stosunku do Niego. Więc bracia i siostry, musimy mieć rozeznanie od Ducha Bożego, od Ducha Świętego, to światło, kiedy mamy to zrobić, kiedy mamy to czynić, kiedy my mamy głosić Ewangelię, a kiedy po prostu zamknąć swoje usta. Rozeznanie od Boga, rozeznanie od Ducha Świętego. Czasami jest tak, że masz do czynienia, tak jak tutaj jest powiedziane, z wieprzami. Masz do czynienia i musisz to rozeznać, musisz to wiedzieć. Więc jakże to jest ważne dla nas, abyśmy chodzili w duchu, ponieważ człowiek sam siebie naprawdę nie wie. Często nie wiemy, jak postąpić, co powiedzieć, jak się zachować. Ale kiedy modlimy się i wołamy do Pana, przychodzi to słowo wiedzy, przychodzi słowo mądrości od Pana, przychodzi pomoc od Boga. Pan wie, co mamy zrobić. Bóg daje nam mądrość. Pan Jezus zachęca nas do modlitwy. Kościół jest nazwany domem modlitwy, dom Boży. To jest dom modlitwy. To jest to miejsce, bracia i siostry, gdzie mamy przynosić wszelkie swoje potrzeby, troski, prośby, cokolwiek by sprawiało, że tracisz Boży pokój. Masz ten przywilej, aby modlić się w domu Pana, aby modlić się w Kościele, aby wołać. Bóg jest Bogiem żywym, bracia i siostry. On odpowiada na modlitwy. On jest łaskawy dla nas, prowadzi nas. On chce odbierać od nas nasze troski, ciężary. Chce odpowiadać na nasze modlitwy i chce widzieć wiarę pośród nas. Chce widzieć wiarę. A więc Pan Jezus mówi: proście. Proście. To jest taka szczególna postawa serca. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, to jest również pewna postawa serca. Szukajcie, a będzie wam, a znajdziecie. I dalej czytamy, kołaczcie, a otworzą wam. A więc tak naprawdę proszenie, szukanie i kołatanie to są pewne postawy serca człowieka. Są rzeczy, które Bóg odkrywa przed nami natychmiast. Kiedy nawróciłeś się, czy ciężko ci było znaleźć Bożą miłość? To miłość Boża do upamiętania nas prowadzi. To miłość od Pana prowadzi nas, Jego dobroć, Jego miłość prowadzi nas do upamiętania, do pokuty. A więc kiedy prosimy, Pan często pokazuje natychmiast. A zwróćmy uwagę, że są rzeczy, które są ukryte, skarby ukryte, o których możemy czytać już w Izajaszu, o tych ukrytych skarbach. I również apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan mówi o tych ukrytych skarbach, które są ukryte w Chrystusie. Wszystkie skarby mądrości i poznania ukryte są w naszym Panu Jezusie Chrystusie. A więc to jest szczególna modlitwa. Modlitwa, która szuka tych skarbów, szuka skarbów Chrystusowych. W Nim ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. W naszym Panu, w Jezusie Chrystusie ukryte są. A więc bracia i siostry, więc widzimy, to jest w liście do Kolosan, drugi rozdział. Paweł mówi, chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Zwróćmy uwagę, wszystkie. Poza Chrystusem nie masz nic. Bóg nie ma nic do darowania tobie poza Jezusem. Są niektórzy ludzie, którzy chcą szukać poza Jezusem. Wielu jest takich, którzy dołączają wiele rzeczy do łaski Bożej, czego Pan tak naprawdę nie wymaga. Ale widzimy tutaj w Chrystusie, w Jezusie, ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. A więc to jest wielka zachęta, aby szukać Boga, aby szukać Go w modlitwie i pukać, kołatać. Paweł mówi w liście do Koryntian o drzwiach, które zostały otwarte w Panu do głoszenia Ewangelii. A więc możemy modlić się o to, aby Pan otworzył jakieś drzwi. Modlić się o to, aby Pan uczynił coś dla ciebie. Drzwi do głoszenia Ewangelii. Aby Bóg coś przełamał w twoim życiu. Jakieś drzwi może dla ciebie są jeszcze zamknięte. Nie możesz jeszcze czegoś otrzymać, czegoś wziąć. Może to być nawet coś bardzo osobistego. Może to być coś, co dotyczy tego nawet doczesnego życia, bracia i siostry. Jeśli Pan nie otworzy, jeśli Pan nie pobłogosławi, jeśli Pan tego nam nie da, to próżno się trudzimy. A więc Biblia wzywa nas do tego, aby modlić się, aby wołać do Boga, aby modlić się, by prosić, aby szukać, aby kołatać, aby pukać. I zwróćmy uwagę, że Jakub mówi o tym również w taki sposób. Nie macie, bo nie prosicie. Nie macie, innymi słowy, ponieważ się nie modlicie o to, nie zabiegacie o to. Więc bracia i siostry, jakże ważne jest, Bóg szuka ludzi, którzy chcą z Nim rozmawiać, którzy chcą modlić się, bo tym jest właśnie modlitwa, rozmowa z Bogiem. To jest taka szczególna rozmowa z Bogiem. Pan do tego nas wzywa, woła. Mamy do czynienia z żywym Bogiem, który mówi. To nie tak, że mówił chłop do obrazu, a obraz ani razu, tak? Tak nas nauczono, tak nas prowadzono do niemych bałwanów, tak jak słyszeliśmy. Ale Bóg nie jest niemy. Nie jest niemy. Pan mówi, Pan przemawia. Bóg jest Bogiem żywym, który wskazuje drogę, który pokazuje, który odpowiada, który zaspokaja nasze potrzeby. Bracia i siostry, jestem wdzięczny, że możemy należeć do tak wielkiego, potężnego Boga, On nas zbawił, bracia i siostry, nabył nas przez swoją krew. Uczynił to z miłości do nas. Biblia uczy nas, że Bóg tak umiłował ten świat, umiłował grzeszników, że posłał swojego Syna na tę ziemię. Posłał swojego Syna, dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie, życie wieczne. O jakże to ważne, byśmy mieli to w swoim sercu, byśmy tym życiem mogli dzielić się z innymi, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, że Pan nas powołał do tego, aby nieść to życie, by dzielić się tym życiem, by opowiadać o Jezusie, by mówić o Nim. A więc, bracia i siostry, tak podsumowując dzisiejsze rozważanie słowa, niech serce nasze będzie wolne od rzeczy tego świata. Od rzeczy tego świata apostoł Piotr napisał w swoim liście takie słowa. Chciałbym jeszcze przeczytać ten fragment, ponieważ pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 17 wiersz. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni podczas pielgrzymowania waszego. Ja teraz dostałem w prezencie od brata Szymona Matusiaka, który odwiedzi nas za tydzień, 8 będziemy gościć brata Szymona. On podarował mi taką Biblię, która została napisana w oparciu o te teksty, z którego korzystał pierwszy Kościół. I tutaj jest to ujęte w ten sposób, że mamy, tak jak tu Piotr pisze, bez względu na osobę, że Pan sądzi każdego według uczynków, że mamy żyć w bojaźni, ponieważ jesteśmy na obczyźnie. Na obczyźnie. Tutaj jest użyte słowo pielgrzymowania, a tam jest powiedziane jeszcze bardziej dosadnie, bardziej obrazowo. Jesteś na obczyźnie. Jesteś obcy tu na tym świecie. Obcy na tym świecie. Na obczyźnie żyjemy. Nasza Rzeczpospolita jest w niebie. Tak Biblia uczy nas. Nasza ojczyzna jest w niebie. Tam wędrujemy. To jest nasz dom prawdziwy, bracia i siostry. A tu niestety ciągle na obczyźnie jesteśmy. Ciągle pielgrzymujemy, ciągle zmierzamy. Więc pamiętajmy, aby w tym zmierzaniu, w tej wędrówce na obczyźnie, aby nasze serce było wolne. Bracia i siostry, jakże ważne jest to, abyśmy mieli radę wielu, byśmy mieli dary duchowe, aby mieć to właściwe poznanie, doznanie Boga, abyśmy mogli słyszeć Pana, doświadczać Pana, aby znać Jego wolę, aby rozeznać Jego wolę. W końcu nie żyjmy w troskach. Oddajmy te troski Panu, dlatego że Pan naprawdę troszczy się o nas. On wie, czego potrzebujemy, doskonale to wie. On lepiej nas zna niż my sami siebie nawet. Dlatego Jezus wzywa, aby szukać Królestwa. Czy robisz to? Czy myślisz o tym, co w górze? Czy oczekujesz na Boży głos? Czy naprawdę czytasz w ten sposób Biblię? Czy to już taki po prostu... Taki kierat można popaść. Wychodzę z domu do pracy, wracam z pracy, kładę się spać, myję się i tak i znowu. I Panie pobłogosław i pobłogosław. Wiecie, to oczywiście też mamy w ten sposób modlić się. Czasami jest taka monotonia i przez to musimy przetrwać ten taki, powiedzmy, odcinek pustynny. Ale bracia i siostry, w tym wszystkim naprawdę szukajmy Królestwa, szukajmy Boga, szukajmy, On się będzie nam objawiał, będzie nas pocieszał, będzie nas zachęcał, abyśmy nie żyli w troskach też, nie lękali się o jutro, nie bój się jutra, to jutro należy do Pana, nie bój się. Jakże często Pan Jezus mówi, abyśmy nie lękali się, nie bali się, nie bój się, żyj w odpocznieniu, powierzaj swoje prośby Panu i nie lękaj się, patrz w przyszłość z uśmiechem na twarzy. Bóg wszystko dobrze uczyni. Będziesz się cieszyć z tego, jak On dobrze to wszystko uczyni. To, co może zabierać Ci dzisiaj pokój, to, co sprawia, że się troszczysz, to będziesz podziwiała, jak Bóg wszystko może rozwiązać. Obyśmy Mu ufali, wierzyli, bracia, abyśmy się odważyli Jemu ufać, wierzyć. W końcu z tym osądem, bracia i siostry, upewnijmy się, czy czasem nie ma belki w moim oku, czy moje światło jest tym właściwym światłem. Czy tak naprawdę ja dobrze widzę? Czy wszystko dobrze widzę? Czy ten osąd jest od Ducha Bożego, czy ode mnie? Człowiek nie czyni tego, co jest słuszne w oczach Pana, sam z siebie. Dlatego jest ważne, abyśmy wszelki osąd zostawili Duchowi Bożemu, Duchowi Świętemu. On pouczy, On pokaże, wskaże drogę, co mamy zrobić, jak postąpić. Słowo Boże również uczy nas tego. A więc, bracia i siostry, powstańmy, aby modlić się.